Tak bardzo chciałbym nauczyć się po ukraińsku mówić Gospodź, przyjdź maj dom, 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 tak? Tak się to mówi, tak? Czy inni też to potrafią powtórzyć? Gospodź, przyjdź maj, przyjdź maj dom, przyjdź maj dom, Gospodź, przyjdź maj dom. Czy Boże, przyjdź w mój dom. Jeśli Pan przychodzi, jest niebo. Ale zdaję sobie z tego sprawę, że dzisiaj kłamaliśmy, śpiewając tą pieśń. Przeogromnie, bo przecież nie zawsze niebo odczuwamy w naszym życiu. Przychodzą te burze, kiedy też, tak jak brat dzisiaj z Ukrainy nam mówił, kiedy na morzu trzeba powiedzieć, Boże, czy Ty w ogóle nie dbasz o to, że ja ginę? Albo jeszcze gorzej, jak Eliasz, który usiadł przy krzaku jałowca i powiada, Boże, zabierz mnie, koniec. Przychodzą takie momenty w naszym życiu i nie zawsze jest niebo w naszym sercu. Gdybym dzisiaj chciał zapytać się, w czyim sercu dzisiaj jest niebo, czy dużo rąk by się podniosło, bracia i siostry? Jak myślimy? No, zróbmy takie doświadczenie. Kto dzisiaj odczuwa niebo w sercu swoim? Ręka w górę. A parę osób, tak? Ale nie wszyscy. Czasem bywają takie momenty. Ja chciałbym powiedzieć tak, że niebo jest miejscem naszej egzystencji. To jest ten właściwe miejsce, do którego się wybieramy. I jako wierzący czekamy tej chwili, kiedy wreszcie osiągniemy kres naszej ziemskiej wędrówki, by znaleźć się w tym właściwym, przeznaczonym dla człowieka miejscu. Miejscu, które przygotował sam Bóg dla swoich wybranych. Do zasmuconych uczniów, kiedy Jezus żegnał się z nimi, powiedział w ten sposób. Jest to zapisane w Ewangelii Jana, w 14 rozdziale znamy te wersety. Kiedy Jezus powiada, w domu Ojca mego wiele jest mieszkań. Gdyby było inaczej, byłbym wam powiedział. Idę przygotować wam miejsce, a jeśli pójdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście, gdzie ja jestem i wy byli. Cóż za piękne słowo. Czekamy więc na niebo. Czekamy na to miejsce przygotowane przez Jezusa Chrystusa. Być może czasem nie do końca uświadamiamy sobie pełnię piękności tego miejsca i dlatego często kurczowo chcemy trzymać się tej ziemi. Chcielibyśmy przedłużać naszą ziemską egzystencję, nawet i wtedy, kiedy osiągamy ten wiek wyznaczony przez Boga w Słowie Bożym. Śpiewamy pieśń o niebie, deklarujemy, że świat nie jest domem, że jesteśmy tylko tutaj przychodniami, a jednak często wydaje się, robimy wszystko, by choć o parę chwil przedłużyć nasze ziemskie egzystowanie, nasze życie. Dzieje się to nawet wtedy, gdy srodze doświadczamy tego, iż życie na ziemi to tylko, jak pisze Biblia, trud i znój, a jednak chcemy na niej ciągle pozostawać. Brakuje tej radości kroczenia w to miejsce, które przygotował nam Bóg. Nie tak dawno z żoną dyskutowałem na ten temat, pytałem, czemu nie ma tak wiele radości w naszych sercach? Mówi, ty kiedy oglądasz mecz, a wbiją bramkę, ojej, chyba wszyscy sąsiedzi słyszą, co się dzieje. Natomiast kiedy mówimy o zbawieniu, kiedy mówimy o przyszłości naszej, o niebie, idziemy do nieba, ale chcielibyśmy tutaj pozostawać jak najdłużej. I faktycznie nasze życie tutaj na ziemi nie przysparza nam wielu okazji do radości. Z powodu licznych doświadczeń, bólu, trwóg i różnych trudnych chwil, jakie przychodzą na nasze życie, czujemy się źle. Czujemy się czasem nawet i beznadziejnie. Najgorzej, gdy nasze cierpienie musimy znosić samotnie. Ja chciałbym powiedzieć, że wiele osób, nawet i wierzących, przechodzi swoje doświadczenia, cierpienia zupełnie samotnie, gdy wydaje się, gdy nikt nas nie rozumie, gdy nie ma się z kim choćby podzielić w naszym bólu, czy nie da rady się podzielić ciężarem swego serca. Kiedy przychodzi taka trudna sytuacja, nasz mózg może uwolnić tylko jedynie czarne myśli. Nie można je normalnie egzystować, nie można nawet spać. Czujemy się wtedy, jakbyśmy przeżywali piekło na ziemi. I wielu ludzi uważa, I mówi o tym głośno, że jeśli piekło istnieje, a ono istnieje, ale ci ludzie twierdzą, jeśli ono istnieje, to oni je tutaj już na ziemi przechodzą. Brak pracy, kłopoty finansowe, nieuleczalna choroba, konflikty małżeńskie, problemy z dziećmi, kłopoty z prawem, uzależnienia od alkoholu czy narkotyków mogą niejednego doprowadzić do wyczerpania czy załamania psychicznego. Depresja powodowana ustawicznym stresem to jedna z najbardziej niszczących organizm chorób dotykających współczesne społeczeństwo. Czy też tak ma wyglądać życie człowieka, szczególnie człowieka wierzącego? Jeden z moich ulubionych autorów chrześcijańskich, Max Lucado, napisał tak, taka piękna sentencja, nie wiem, czy ona będzie wyświetlona, jest, tak? Boże marzenie to nie tylko człowiek w niebie. Zwróćmy na to uwagę. Boże marzenie to nie tylko człowiek w niebie, ale niebo w człowieku. Ale niebo w człowieku. Cóż za kolosalna różnica. Niebo w człowieku, niebo w sercu, niebo w małżeństwie, niebo w kościele, niebo w domu i poza domem, wszędzie. Niebo, niebo, bo tam jest Bóg. Czy tak się czujemy jako ludzie wierzący? Z przykrością musimy stwierdzić, że nie zawsze. A jeszcze gorzej, ktoś może powie, od dawna już się tak nie czuję. Od dawna już się tak nie czuję. Wprost przeciwnie, ktoś może powiedzieć, przechodzę piekło na ziemi i jest mi bardzo, bardzo trudno. Pan Jezus w Ewangelii Jana, w 10 rozdziale, mówi o naszym życiu w ten sposób. Mówi o przeciwniku Bożym i o życiu naszym, nazywając go złodziejem, szatana, Bożego przeciwnika. Jezus powiada, złodziej przychodzi tylko po to, by kraść, zażynać i wytracać. Ja, mówi Jezus, przyszedłem, aby miały życie i obfitowały. Oczywiście żyjemy w świecie, jak to dzisiaj też już zauważyliśmy, gdzie zło coraz bardziej się szerzy. To już naprawdę są czasy ostateczne. Biblia nazywa je ostatnią godziną. Nastała ostatnia godzina. Nastaje czarna noc. Do tej pory żyliśmy w miarę spokojnie, nawet i tutaj w naszej części świata, w Europie. Dziś coraz wyraźniej chcemy i możemy zobaczyć to, jak spełniają się słowa Biblii, która powiada, że wszyscy będziemy doświadczać tego uczucia, jakim jest lęk bezradnych narodów. Lęk bezradnych narodów. I nie chodzi tylko o kataklizmy, czy też lokalne wojny, czy problem głodu. Człowiek człowiekowi staje się wilkiem. Człowiek przeobraża się w bestię zdolną nie tylko zniszczyć siebie samego, ale i drugiego człowieka. Codzienna prasa, telewizja i inne media informują o atakach terrorystycznych. Już nie tylko na Bliskim Wschodzie, już nie tylko gdzieś tam w dalekich krajach azjatyckich bądź na kontynencie afrykańskim, ale również i u nas w Europie. Jeden z przywódców państwa islamskiego po krwawej nocy w Paryżu powiedział, że ten terror to dopiero początek. Ludzie będą się bać wychodzić do sklepu, tak powiedział. Ludzie będą się bać. Czy przypadkiem to piekło, które przychodzi na Europę, nie jest wynikiem odwrócenia się Europy, ludzi żyjących w Europie, od niegdyś chrześcijańskiej kultury, od Boga? Warto na tym pomyśleć. W paryskim teatrze Bataclan tej nocy, 13 listopada, terroryści zaatakowali, zabili 90 osób. To jest najwięcej wszystkich ich miejsc, gdzie wtedy chyba tam 123 osoby, jeśli dobrze pamiętam, 129 osób zginęło. 90 z nich zginęło w tymże teatrze, a w tym teatrze ludzie byli zgromadzeni nie na zebraniu modlitewnym, nie na sztuce teatralnej chrześcijańskiej. Byli zgromadzeni na koncercie zespołu Eagles of Death Metal, czyli Orły Śmierci, grający najcięższą demoniczną muzykę. Tak diabeł traktuje swoich, a czy ma dostęp i czy próbuje również ranić i niszczyć, pozbawić również ludzi wierzących życia? Jak najbardziej. z całą pewnością to przeciwnik Boży, diabeł, szatan przychodzi po to, by nas okradać wszelkiej radości i prawdziwej pełni życia. Próbuje zabić nas, wszelką nadzieję, wszelką wiarę w Boże zwycięstwo do przezwyciężenia każdego doświadczenia, jakie nas spotyka. To on cieszy się, naprawdę on cieszy się, kiedy jesteśmy zdołowani, kiedy jesteśmy powaleni, kiedy jesteśmy pobici, poranieni i kiedy nie mamy możliwości, aby mieć jakąkolwiek nadzieję odmiany w tym, co nas spotyka. W ten sposób chce nas prowadzić do pewnej śmierci, najpierw śmierci duchowej. Zauważcie, że wielu ludzi wierzących już popada w śmierć duchową, a później do śmierci wiecznej, bo taka jest konsekwencja tego. Jezus natomiast przyszedł do swoich owiec, aby je paść, jak to mówią obrazowo, na zielonych pastwiskach, by prowadzić je do wód spokojnych, aby owce miały życie i, tak jak powiada, życie obfite. Niestety tak czasem bywa, że nie zawsze jesteśmy blisko Pana. Tak w naszym życiu bywa, że czasem uciekamy od Niego. Nie chcemy poddawać się pod Jego możną rękę. Chcemy natomiast załatwiać wszystko po swojemu, według własnego rozumu. I wtedy mamy kłopot. Wtedy naprawdę mamy kłopot. Wtedy pozwalamy diabłu na dostęp do naszych serc, a on zaczyna tam czynić zamieszanie i spustoszenie. Pamiętamy, co stało się z sercem Kaina, który swego jedynego brata nie tylko potrafił znienawidzieć, ale i zabić. Razem się wychowywali, razem spędzali chwile swego dzieciństwa. Mieszkali w jednym domu, zasiadali do jednego stołu, kładli się pewnie spać w tym samym namiocie albo szałasie, nie wiem. A potem Kain znienawidził swego brata i podstępnie go zwabił na pole i zabił. Jak to możliwe, by tak potraktować swego brata, swego bliźniego, bliskiego człowieka? Biblia wspomina Kaina nie tylko w tej historii, ale mówi również o ludziach, innych ludziach, może też i o nas, którzy poszli drogą Kaina i dodaje: biada im. Tym, którzy poszli drogą Kaina, biada im. Są więc ludzie, którzy zamiast okazywać miłość, przywiązanie, pomoc, okazują gniew, okazują wrogość, nienawiść, idą drogą Kaina. Pomyślmy, do czego może doprowadzić taka nienawiść, zazdrość, egoizm w życiu człowieka? Odpowiedź jest prosta, tylko do totalnego odrzucenia drugiej osoby, uśmiercenia relacji, nawet i wśród najbliższych, nawet i wśród rodzeństwa, nawet i wśród małżeństwa. Jak to się dzieje, że niebo, które jest w sercu człowieka wierzącego, gdy się nawraca, czy chociażby wtedy, kiedy staje na ślubnym kobiercu, po pewnym czasie to serce staje się obojętne, pełne goryczy, żalu, zgorzknienia, a potem pozostaje przepełnione ogniem nienawiści i mamy zamiast nieba, mamy piekło. Biblia mówi tak, że siedliskiem, źródłem wszelkiego zła w człowieku jest serce człowieka. Pan Jezus kiedyś powiedział tak w Ewangelii Marka, w 7 rozdziale mamy to zapisane słowa: albowiem z wnętrza serca ludzkiego pochodzą złe myśli, przeteczeństwa, kradzieże, morderstwa, cudzołóstwo, chciwość, złość, podstęp, lubieżność, zawiść, bluźnierstwo, pycha, głupota. Wszystko to złe pochodzi z wewnątrz i kala człowieka. To chciałby powiedzieć, patrząc chociażby na tą listę, że tak wygląda jego serce. Boże, czy tak wygląda moje serce? Czy to wszystko tam się gdzieś gnieździ i to w swoim czasie wychodzi? Czy tak wygląda serce człowieka? Ba, czasem mamy zupełne błędne mniemanie o swojej osobowości. Mówimy, wszystko jest w porządku, wszystko jest dobrze. Jak się czujesz? Dobrze. Jak u ciebie? A, dobrze, dzięki Bogu, dobrze. Wielu uważa, że nie ma sobie nic do zarzucenia. Jeśli coś niedobrego się dzieje, to przecież nie ja. To ci, którzy żyją wokół mnie, to oni są źli, to oni tworzą tą atmosferę zła. Czy możemy jednak zajrzeć do duszy człowieka? Są filmy ukazujące na przykład życie zwierząt pod ziemią albo w wodzie, a często oglądamy z małżonką takie filmy, patrzę na Discovery, nie wiem, który tam program jest, ale pokazują, powiedzmy, też życie i dziwimy się, jak to jest w ogóle możliwe nagrane, prawda? Gdzieś tam w norze widać wszystko i pod wodą widać wszystko i z daleka, powiedzmy, można zajrzeć i podglądać życie zwierząt. Ale czy możemy zajrzeć do serca ludzkiego? Może to dobrze, że jeszcze takiej kamery człowiek nie wymyślił, bo to byłoby tragiczne, prawda? To byłoby tragiczne. Ale z pewnością Bóg widzi nasze serce. Zgadzacie się z tym? Bóg widzi, co jest ukryte dla oczu drugiego człowieka. Bóg patrzy na serce i prześwietla je. Bóg bada serce. Kiedy znajdzie takie, które jest nakierowane na Niego, przyzywa je i bierze w posiadanie. Gorzej, jeśli nie chcemy naszego serca poddać Bogu. Wtedy wyrastają w tymże sercu takie trujące chwasty, które potem zatruwają nasz organizm, ale nie tylko nasz organizm, ale i ludzi, którzy żyją obok nas. Tragedią jest, że te owe złe ziarna nie tylko szkodzą naszej osobowości, naszej glebie serca, ale są również toksyczne dla ludzi, którzy żyją wśród nas, którzy żyją obok nas. Biblia mówi o niszczycielskiej sile korzenia zgorzknienia, zachęcając nas raczej do pokoju ze wszystkimi ludźmi. W liście do Hebrajczyków mamy taki piękny tekst, który powiada tak. Hebrajczyków 12, 14 do 15. Dążcie do pokoju ze wszystkimi i do uświęcenia, bez którego nikt nie ujrzy Pana. Bacząc, żeby nikt nie pozostał z dala od łaski Bożej, żeby jakiś gorzki korzeń rosnący w górę nie wyrządził szkody i żeby przezeń nie pokalało się wielu. Ten wyrastający gorzki korzeń skutecznie zatruwa nasze serca, ale również staje się przyczyną pokalania wielu. A więc moje życie nie jest tylko moją osobistą sprawą. Często słyszę takie wymówki. To jest moja osobista sprawa. Co ty masz do tego? Co ja robię? Co się ze mną dzieje? Jak ja myślę? Jak postępuję? To jest moja osobista sprawa. Ale chcę powiedzieć, że nasze życie nie jest tylko naszą osobistą sprawą. Nie mogę powiedzieć, co cię to obchodzi. Co cię obchodzi moja sprawa? Co cię obchodzi moje życie? Bo również z tego życia wypływa pewna lekcja, którą inni obserwują i która to lekcja do żywego dotyka tychże ludzi. Możemy być dla kogoś, jak to wiemy, pozytywnym przykładem, zachętą, ale też możemy stawać się jakby antyprzykładem i zgorszeniem dla drugiego człowieka. To prawda, że tego korzenia gorzkości nie widać od razu w naszym sercu. Najpierw on jest skrywany w głębokościach serca, ale bądźmy pewni, czy prędzej, czy później, po jakimś czasie ten korzeń wyrasta. Szczególnie wtedy, kiedy zdarza się jakaś sprzyjająca okoliczność. Wtedy z korzenia wyrasta roślina i rozrasta się czasem w potężne drzewo. Nawet tak małe ziarno, jak ziarnko gorczycy, potrafi rozrosnąć się do potężnego drzewa, jak mówi Ewangelia. Słyszałem kiedyś o pewnej coraz bardziej popularnej w naszym kraju przyprawie. Myślę tutaj o imbirze. To taka bulwiasta roślina popularna w krajach wschodu. Tam korzenie imbiru przechowują niewiasty, kobiety w suchym piasku obok swojego domostwa, swojej lepianki, gdzieś pójdzie w pole i zakopie imbir w suchym piasku. W tym suchym piasku, wiecie, mogą ponoć przeleżeć nawet wiele lat. Wiele lat, ale z chwilą, gdy na przykład gospodyni zapomni, gdzie go zakopała, nieopatrznie wyleje w to miejsce choćby niewielką ilość wody, imbir natychmiast zaczyna rosnąć. Z dnia na dzień ten imbir zaczyna rosnąć. I wierzę, że podobnie jest z naszym sercem. Te wszystkie złe nasiona mogą spokojnie sobie leżeć wewnątrz nas, nawet i przez wiele lat. Ale natychmiast zaczynają kiełkować i wzrastać, kiedy przychodzi jakaś dobra ku temu sposobność czy też okoliczność. Wtedy naprawdę okazujemy się, co w nas w środku siedzi, co tam jest głęboko ukryte. Sami możemy być zdziwieni nawet, że coś takiego może rodzić się w naszym sercu, a jednak to wyrasta. Dlatego też Biblia ostrzega nas, powiadając, baczcie, żeby nikt nie pozostał z dala od łaski Bożej, żeby jakiś gorzki korzeń rosnący w górę nie wyrządził szkody i żeby przezeń nie pokalało się wielu. Ten korzeń gorzkości sprawia, że rośnie w górę i wyrządza szkodę nam po pierwsze, ale też i ludziom nam bliskim, jak również sprawia to, że oddalamy się od łaski Bożej. Łaska Boża to doznawanie, a jednocześnie okazywanie współczucia, miłosierdzia, miłości, przebaczenia. Korzeń gorzkości zaś rodzi złe owoce, sprawia gniew, zatwardziałość serca, nieprzejednanie. Korzeń gorzkości rosnący w górę sprawia izolację, zerwanie kontaktu, zburzenie wzajemnych relacji. Korzeń gorzkości przynosi rozczarowanie, kłótnie, nienawiść, odrzucenie, a potem śmierć wzajemnej relacji. Psychologia powiada o 6 fazach zgorzknienia. Nie chciałbym dzisiaj robić wielkiego wykładu na ten temat, ale grzech hodowany w sercu nie jest w początku widoczny, ale gdy przychodzi jakiś drobny konflikt, zaczyna się rozwijać i wreszcie zaczyna nie tylko kiełkować na zewnątrz, ale i rosnąć w siłę. I wszystko zaczyna się choćby od małego jakiegoś impulsu, jakiegoś wydarzenia. Co to może być? To może być jakieś małe zranienie, to może być jakieś małe nieporozumienie, nieprzyjemne słowo pod naszym adresem lub zdarzenie, które na nas dotknie. I ja wiem, że każdy z nas ma inną tolerancję na ból czy zranienie i kiedy każdy z nas ma jakiś tam inny temperament, to jednak wiem, że nie ma osoby, która nie miałaby tak zwanych wrażliwych punktów. Jeśli w ten wrażliwy punkt ktoś się uderzy, ktoś zahaczy, to jest ten dobry impuls, czy ten zły impuls, który w jakiś sposób wywołuje określone reakcje. Co może być takim wrażliwym punktem w naszym życiu? To może być nasz własny honor. O, wielu osób dba o niego. To może być jakiś ukryty kompleks, który mamy. To może być jakaś wada naszego charakteru, czy cokolwiek innego. Albo ktoś nas zrani słowem, gestem jakimś, niewłaściwym zachowaniem. I wtedy zaczyna się ta reakcja, bo reagujemy bardzo różnie. Czasem przez wybuch i natychmiastową wrogość. Próbujemy wtedy oddać złem za złem, wybucha kłótnia. Tak się najczęściej zachowujemy, tak? Jeśli ktoś komuś zwróci uwagę, jak się zachowujemy, o, dziękuję ci, że mi powiedziałeś. Ja nawet nie myślałem o tym. Jakże ty jesteś dobrym człowiekiem dla mnie, prawda? Czy tak reagujemy? Jeśli nawet to małe słówko gdzieś tam nas dotknie, prawda? Natychmiast jest agresja, natychmiast jest odpowiedź. Natychmiast człowiek chciałby, powiedzmy, w jakiś sposób bronić się przed tym słowem. Wybucha kłótnia. Zdarza się, że czasem uda nam się powstrzymać gniew, przemilczeć przykrą dla nas sytuację. Mówiłem nie tak dawno o wyborze Saula na króla Izraela. I kiedy został wybrany, to pospólstwu nie podobał się ten wybór. Mówili o Saulu tak. Cóż ten może nam pomóc? Zgardzili nim, powiada Biblia, i daru mu nie złożyli. Lecz on zbył to milczeniem. Milczenie jednak nie oznacza, że problem jest rozwiązany. Raczej na chwilę zakopany, przykryty i w swoim czasie wybucha zdwojoną siłą. Czasem w takich sytuacjach jesteśmy zaskoczeni, kiedy ktoś nas dotknie, nie wiemy, co powiedzieć. Jedno jest jednak pewne. Jeśli nie rozwiążemy konfliktu od razu, następuje taka druga faza. Druga faza, jak mówią psychologowie, izolacja. Zranienie prowadzi do separacji, do izolowania się. Jak ślima chowamy się czasem w własnej skorupie, tam czujemy się najbezpieczniej. I myślę, że to zachowanie bardziej cechuje mężczyzn niż kobiet, bo oni najczęściej reagują w ten sposób. Skąd to wiem? Sam tak reaguję. Czasem chowam się jak ślimak w skorupę, tak? I to zamknięcie w własnej skorupie nie zawsze oznacza całkowite zerwanie relacji i ostateczne oddalenie się od osoby, która nas zraniła, ale jest zawsze niebezpieczne. Gdy się nie rozmawia o problemie otwarcie, separacja się przedłuża i wchodzimy w tak zwaną trzecią fazę. Co ona jest? Czym jest ta trzecia faza? Rozpamiętywaniem. Roztrząsanie problemu, czyli analiza naszego bólu i tego, co się stało. To może być początkiem dramatu. Możemy wtedy decydować albo pozwolić Bogu uleczyć naszą wzajemną więź, umocnić ją, albo ją gwałtownie zerwać. Na jedno musimy tu zwrócić naszą uwagę. Mianowicie na tym etapie trudno zachować obiektywizm. Im dłużej pamiętamy zranienie, tym trudniej zachować zdrowy dystans do danych słów czy też ludzi. Niektórym ludziom z łatwością przychodzi wspominać to, co wyrządził im złego, nawet gdy działo się to kilka czy też kilkanaście lat temu. Potrafią pamiętać i wspominać to przez całe swoje życie. I w takiej sytuacji następuje następny etap. Następny etap, którym nazwałem zatwardziałością serca. Zachowując urazę, pozwalamy jej zapuścić głęboko korzenie w naszym sercu. Ziarno goryczy jest teraz przysypane i może spokojnie sobie tam dojrzewać. Kiedy tak się dzieje, coraz trudniej nam rozmawiać, słuchać, rozumieć argumenty odmienne od naszych. Nie docierają do nas argumenty innych ludzi. Wydaje nam się, że mamy absolutną rację. Zaślepienie rodzi upór. A Biblia wielokrotnie przestrzega nas przed zatwardziałością naszego serca. Na przykład werset z przypowieści Salomona 28:14 powiada tak. Szczęśliwy jest człowiek, który stale trwa w bojaźni Bożej, lecz kto zatwardza serce, wpada w nieszczęście. Kto zatwardza w serce, wpada w nieszczęście. Zatwardziałe serce niszczy nie tylko własne życie, ale rujnuje również naszym najbliższym. Czy pamiętamy, że zatwardziałość serca jest przyczyną rozwodu? Tak mówi Pan Jezus Chrystus, który odpowiadał Żydom na argument, iż Mojżesz pozwolił dać list rozwodowi odprawić swoją żonę. Pan Jezus powiedział tak, Mojżesz pozwolił wam odprawić swoje żony ze względu na co? Na zatwardziałość serc waszych, ale od początku tak nie było. Niestety świat, w którym żyjemy, to świat ludzi o sztywnych karkach i zatwardziałych sercach. Więcej, posiadając takie serce, próbujemy szukać osób, które nas, w cudzysłowie, rozumieją i zawiązujemy z nimi koalicję. W tym zranieniu nie chcemy być sami. Szukamy kogoś, kto będzie się za nami ujmować, kto podobnie myśli, kto stanie po naszej stronie. I w kłótniach małżeńskich ofiarami najczęściej są dzieci. Nie wiem, czy zdajemy sobie sprawę z tego. To one bywają postawione w sytuacji, by opowiedzieć się za jednym z rodziców przeciwko drugiemu rodzicowi. I to jest tragedią. To jest tragedią. Nierzadko jednak konflikt wychodzi poza ramy domu i wtedy szukamy ludzi, którzy pomogliby nam walczyć z stroną przeciwną. Następuje następny etap, ja nazwałbym go zjednywanie sobie innych ludzi. I kiedy w cierpieniu nie jesteśmy sami, znajdujemy ludzi, którzy nam są przychylni, bo wtedy znajdujemy bardzo silne usprawiedliwienie dla plotek i obmawiania i przedstawiania naszej własnej wersji zranienia. Racja jest nie tylko wtedy po mojej stronie, ale już po naszej stronie z tymi, którzy zawiązują koalicję. Zakładamy wtedy stronnictwo i wzajemnie się podburzamy, obmyślamy plany, jak się zemścić, jak wyjść na swoje. Kiedy zaś to nie pomaga, następuje wtedy ostatni etap. Zapiekła wrogość, całkowita izolacja, oddzielenie się fizyczne i duchowe, zerwanie kontaktu, następuje chęć odwetu. Tak mówi Boże Słowo. Taki jest skutek dojrzewania korzenia zgorzknienia. Taki wydaje owoce. Chęć odwetu sprawia, że skupiamy swą uwagę na najbardziej odrażających chwilach życia. Czy to jest mądre? Z całą pewnością to nie jest mądre. W księdze Hioba czytamy, zaprawdę głupiego zabija jego własny gniew, a prostaka uśmierca zawiść. Sam widziałem, jak głupi zapuścił korzenie, lecz nagle zbutwiała jego siedziba, jego dzieci są pozbawione pomocy, zostają zdeptane w sądzie, a nie ma obrońcy. Ktoś to tak pięknie, ładnie powiedział na Facebookach i innych społecznościach portalowych, takie hasło znalazłem. Trwanie w gniewie jest jak picie trucizny i oczekiwanie, że ktoś inny umrze. Trwanie w gniewie jest jak picie trucizny i oczekiwanie, że ktoś inny umrze. A kaznodzieja Salomona radzi tak. Nie bądź w swym duchu porywczy do gniewu, bo gniew mieszka w piersi... Kogo? Głupców. bo gniew mieszka w piersi głupców. Istnieje powiedzenie, iż każdy, kto chce ustanowić, unicestwić wroga, powinien wykopać od razu dwa groby. To tak jak w pewnej komedii. Pewnie Gomoś, rozmawiając z drugim, miał taki brzydki zwyczaj stukać rozmówcę palcem w klatkę piersiową. A ten zdenerwowany rozmówca pomyślał, ale ja mu pokażę. Wezmę buteleczkę z nitroglicerynem, powieszę sobie na szyi. Następnym razem, kiedy mnie tylko dotknie, to gorzko tego pożałuję. W psalmie 37, wersu 8 i 9 czytamy takie słowa. Zaprzestań gniewu. Zaprzestań gniewu. I zaniechaj zapalczywości. Nie gniewaj się, gdyż to wiedzie do złego. Bo niegodziwcy będą wytępieni. Ci zaś, którzy pokładają nadzieję w Panu, odziedziczą ziemię. Dlatego też Słowo Boże zachęca ludzi wierzących do pogodzenia się, do wzajemnego wybaczania sobie grzechów, wszelkich urazów, do okazywania miłości, takiej samej miłości, jaką doznaliśmy od Jezusa Chrystusa. Wiecie, przebaczenie nie oznacza, że zgadzam się z drugą osobą. To wcale nie znaczy, kiedy przebaczam, że zgadzam się z drugą osobą i że przyjmuję jej punkt widzenia. Nie oznacza też odbudowy zaufania, niestety. Niestety nie oznacza to odbudowy zaufania. Ktoś powiedział, że nie można zapałką, którą zapalimy, drugi raz zapalić jakiś ogień. Przebaczenie to decyzja o niechowaniu urazy w naszym własnym sercu. Przebaczenie to sprawa naszej decyzji. Przebaczenia bywają trudne, ale chcę powiedzieć możliwe. I kiedy następują jako szczere, płynące serca, bywają wzruszone, wzruszające. Wtedy przeżywamy niebo. Jeśli przeżywamy piekło z powodu naszego gniewu, a przebaczymy, zaczynamy przeżywać niebo. Czy potrafimy sobie wyobrazić takie przejmujące pojednanie wszystkich ze wszystkimi? Na przykład człowieka obejmującego swojego prześladowcę, który go pobił, jakoś bezpowrotnie okaleczył. Czy to jest możliwe, aby takiemu człowiekowi przebaczyć? Albo córkę ściskającą ojca, który ją molestował w dzieciństwie. Czy potrafimy sobie wyobrazić takie przebaczenie? Albo syna czy córkę spotykającą matkę, która wyrzekła się i oddała noworodka do okna życia? Moglibyśmy tych przykładów mnożyć i mnożyć i mnożyć. Nawet pewnie nie potrafimy sobie wyobrazić tego rodzaju przejmującego pojednania. Ale Biblia zachęca nas do przebaczenia, do niechowania urazy. Biblia zachęca nas, by nie trwać w gniewie. Biblia powiada, niech słońce nie zachodzi nad gniewem waszym. To czasem bardzo trudne zadanie. Muszę się przyznać, dla mnie osobiście bardzo trudne zadanie. Bardzo trudne zadanie. I nie chcę powiedzieć, że nie zawsze. Może nawet i zawsze tak czynię. Że zło i też gniew zachodzi nad moim życiem. Choć muszę wyznać to, że to nie jest dobra rzecz. I powinniśmy się tego wszyscy wystrzegać. Trudne zadanie, jakie stawia Bóg przed wierzącym człowiekiem. Trudno jest zrezygnować. Trudno jest zaprzeć się samego siebie. Trudno złamać własne ja. Trudno ustąpić, gdy się jest tym bardziej przekonanym o własnej racji, o własnej niewinności. Wtedy trudno to zrobić. Ale czy w takim przypadku Chrystus nie miałby być dla nas przykładem? Oddał swoje życie, kiedy byliśmy Jego wrogami. Kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami. Biblia powiada, Chrystus za nas umarł. Teraz spróbuje zmienić każdego z nas, bez wyjątku. Wszyscy zawodzimy, wszyscy popełniamy błędy. Każdy z nas potrzebuje doświadczyć łaski przebaczenia. Co więcej, Chrystus nie ustanie w wysiłku, by przez Ducha Świętego korygować nasze życie. David Bloesch, nieżyjący już amerykański teolog protestancki, ładnie to ujął, gdy powiedział tak. Też to zdanie mi się bardzo podobało, zapisałem sobie je. Chociaż praca Chrystusa dla grzeszników jest zakończona. Amen? Amen. Praca dla grzeszników jest zakończona. Jego praca w nich ciągle trwa. Amen? Amen. Jego praca w nich, czyli w grzesznikach, ciągle trwa. Dlatego też pytanie, czy w twoim, moim życiu też ta praca jest ciągle wykonywana przez Ducha Świętego? Obyśmy na to pozwolili dzisiaj i na resztę naszego życia. Bóg nie chce, abyśmy żyli tylko nadzieją nieba, i nie mieli końca naszych problemów. On chce dzisiaj, aby niebo było w człowieku już tutaj na ziemi, naszym realnym doświadczeniu. O to będziemy się modlić, o to będziemy błagać Boga, aby On to sprawił. Żebyśmy nie kłamali, kiedy śpiewamy, niebo jest sercu mym. No tak, niebo jest sercu mym, no tak. No. Jakie niebo. Bóg może dać niebo, w jednym momencie dać niebo. Jeśli przebaczysz, jeśli będziesz wolny, jeśli rzeczywiście poczujesz tą Bożą miłość, która będzie emanować na innych ludzi, będziesz naprawdę mógł śpiewać, że niebo jest w sercu mem. Życzę tego sobie, ale też życzę to każdemu z nas. Amen.